Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Utopia dla realistów Rutgera Bregmana to książka z pogranicza popularyzacji historii, ekonomii i publicystyki politycznej. Autor, holenderski historyk i eseista. Wychodzi od paradoksu współczesnego świata społeczeństwa są znacznie bogatsze niż dawniej, a mimo to bieda. Nierówności i praca odbierająca poczucie sensu pozostają trwałymi problemami. Nie proponuje jednak drobnych korekt istniejącego systemu. Stawia pytanie, jakie idee uznawane dziś za nierealistyczne mogłyby stać się kolejnym etapem postępu? Rdzeniem książki są trzy postulaty: bezwarunkowy dochód podstawowy, 15-godzinny tydzień pracy oraz bardziej otwarte granice. Bregman zestawia argumenty ekonomiczne z przykładami historycznymi, pokazując, że wiele praw uznawanych obecnie za oczywiste, od demokracji po ograniczenie czasu pracy, początkowo wydawało się utopią. Celem nie jest przedstawienie kompletnego programu rządowego, lecz poszerzenie granic debaty o tym, co państwo, rynek i obywatele mogą zmienić. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dochód podstawowy jako prostsza odpowiedź na ubóstwo niż rozbudowana kontrola socjalna. Najważniejszym postulatem Bregmana jest bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli regularna kwota wypłacana wszystkim bez obowiązku wykazywania biedy, aktywności zawodowej czy spełniania złożonych warunków administracyjnych. Autor podważa rozpowszechnione przekonanie, że pomoc publiczna musi być ściśle kontrolowana, aby nie zniechęcała do pracy. W jego ujęciu niedostatek nie jest przede wszystkim skutkiem moralnej słabości jednostek, lecz problemem materialnym, który ogranicza możliwość podejmowania racjonalnych decyzji. Stałe zabezpieczenie finansowe ma więc dawać ludziom przestrzeń do nauki, opieki nad bliskimi. Szukania lepszej pracy albo wyjścia z kryzysu bez wpadania w spirale długów i upokarzających procedur. Bregman odwołuje się m.in. do doświadczenia Mincom w Dauphin, w kanadyjskiej Manitobie oraz do historycznej debaty w Stanach Zjednoczonych, gdzie administracja Richarda Nixona rozważała rozwiązanie zbliżone do gwarantowanego dochodu. Przykłady te służą mu do wykazania, że sama idea nie jest ani nowa, ani wyłącznie teoretyczna. Istotny jest też argument o kosztach: system selektywnych świadczeń wymaga kontroli, formularzy i sankcji, podczas gdy uniwersalna wypłata mogłaby być prostsza. Książka nie rozstrzyga wszystkich problemów finansowania i skali wdrożenia, ale konsekwentnie przesuwa ciężar debaty z pytania, czy biedni zasługują na pomoc, na pytanie, jak najskuteczniej usunąć ubóstwo. Po drugie, 15-godzinny tydzień pracy i krytyka utożsamiania długiej pracy z wartością człowieka, drugi filar wizji Bregmana, dotyczy czasu pracy. Autor przypomina, że wraz ze wzrostem wydajności gospodarki wielu obserwatorów przewidywało stopniowe skracanie etatu. Część zysków z technologii i produktywności mogła zostać zamieniona w większą ilość czasu wolnego. Tak się jednak nie stało w oczekiwanej skali. Do wielu zawodach długie godziny nadal są traktowane jako dowód ambicji, nawet gdy nie przekładają się proporcjonalnie na jakość pracy ani dobrostan pracowników. Propozycja 15-godzinnego tygodnia nie jest przedstawiona jako natychmiastowy przepis dla każdego sektora. Pełni raczej funkcję wyraźnego punktu odniesienia, który pozwala zapytać, dlaczego społeczeństwa bogatsze technologicznie nie dzielą owoców postępu także w postaci czasu. Bregman wiąże krótszy tydzień pracy z lepszym podziałem zatrudnienia, większą możliwością opieki nad dziećmi i starszymi osobami oraz miejscem na działalność obywatelską, edukację i odpoczynek. Kwestionuje też model, w którym wartość człowieka zależy przede wszystkim od liczby godzin spędzonych na płatnej pracy. Argument ma również wymiar gospodarczy. Praca wykonywana w nadmiarze może prowadzić do zmęczenia, spadku koncentracji i pozornej produktywności. Jednocześnie automatyzacja nie musi oznaczać masowego wykluczenia, jeśli jej korzyści zostaną wykorzystane do skrócenia pracy, a nie tylko do redukcji kosztów. Bregman nie ignoruje trudności organizacyjnych, lecz domaga się, by przyszłość pracy oceniać według jakości życia, nie wyłącznie wzrostu produkcji. Po trzecie, otwarte granice jako propozycja ograniczania globalnej nierówności u źródła. Najbardziej kontrowersyjna część książki dotyczy granic imigracji. Bregman twierdzi, że miejsce urodzenia w ogromnym stopniu określa dostęp człowieka do bezpieczeństwa, edukacji, pracy i usług publicznych.
Z tej perspektywy ograniczenia migracji utrwalają globalną nierówność.
Ponieważ mieszkańcy biedniejszych państw nie mogą swobodnie korzystać z możliwości dostępnych w krajach zamożnych. Autor przedstawia swobodniejszy przepływ ludzi nie tylko jako postulat humanitarny, lecz także jako argument ekonomiczny. Pracownicy mogą podejmować zatrudnienie tam, gdzie ich praca jest bardziej potrzebna i lepiej wynagradzana. Bregman wykorzystuje europejskie doświadczenie swobody przemieszczania się, w tym strefę Schengen, jako dowód, że współpraca ponad granicami jest możliwa.
Nie oznacza to, że traktuje problemy integracji jako nieistotne.
Jego główny cel polega jednak na podważeniu założenia, że obecny poziom zamknięcia granic jest naturalny albo nieunikniony.
Zwraca uwagę, że pomoc rozwojowa, choć potrzebna, nie daje jednostce takich samych możliwości jak prawo do legalnego podjęcia pracy i budowania życia w innym kraju.
To właśnie tutaj książka najmocniej ujawnia napięcie między utopijną ambicją a polityczną wykonalnością.
Krytycy wskazują na presję na mieszkalnictwo, usługi publiczne i społeczną akceptację migracji. Bregman nie oferuje szczegółowego projektu przejścia do świata bez granic,
ale zmusza do rozważenia, czy moralnie i ekonomicznie uzasadnione jest traktowanie obywatelstwa jako przywileju decydującego o całym życiu. Po czwarte, historia reform jako argument, że realizm często zbyt wcześnie odrzuca zmianę. Tytułowa idea utopii dla realistów opiera się na historycznej obserwacji reformy,
które później stały się trwałą częścią życia społecznego. Często zaczynały jako propozycje wyśmiewane, uznawane za niebezpieczne lub niemożliwe do sfinansowania.
Bregman przywołuje rozwój demokracji, zniesienie niewolnictwa oraz prawa socjalne, aby pokazać, że polityczny realizm nie powinien oznaczać biernego dopasowania do status quo.
W jego rozumieniu realizm wymaga także uczciwego uznania, że obecny porządek został kiedyś stworzony przez ludzi i może zostać przez ludzi zmieniony.
Ta perspektywa ma znaczenie dla sposobu prowadzenia debaty publicznej.
Zamiast rozpoczynać od pytania, czy dana propozycja jest dziś natychmiast akceptowalna, autor zachęca do analizy jej celu, precedensów i możliwych etapów wdrażania.
Taka metoda nie dowodzi automatycznie słuszności dochodu podstawowego, krótkiego tygodnia pracy czy otwartych granic.
Pozwala jednak oddzielić argument o rzeczywistych kosztach i ryzykach od wygodnego stwierdzenia, że coś jest nierealne tylko dlatego, że odbiega od znanych instytucji.
Bregman traktuje wyobraźnię polityczną jako praktyczne narzędzie. Bez obrazu pożądanego kierunku reformy łatwo ograniczają się do zarządzania bieżącym kryzysem.
Książka proponuje więc zmianę języka. Utopia nie musi oznaczać perfekcyjnego świata ani gotowej instrukcji, lecz odważny standard.
Łobek, którego można mierzyć niedoskonałości teraźniejszości. Jej słabszą stroną jest to, że historyczne analogie nie rozwiązują współczesnych konfliktów interesów.
Ale jej wartością pozostaje przypomnienie, że granice możliwego są także politycznie kształtowane.
Na koniec, od gospodarki niedoboru do podziału dobrobytu, czasu i bezpieczeństwa, w tle trzech głównych postulatów znajduje się szersza diagnoza społeczeństwa dobrobytu.
Bregman zauważa, że w wielu bogatych krajach podstawowy problem nie polega już na braku zdolności do wytwarzania dóbr.
Gospodarki dysponują zasobami, technologią i wiedzą, które mogłyby ograniczać biedę oraz zmniejszać konieczność ciężkiej pracy.
Mimo to znaczna część ludzi doświadcza niepewności finansowej, niskiej jakości zatrudnienia lub presji ciągłego konsumowania.
Autor pyta zatem nie tylko, ile społeczeństwo produkuje, ale też komu przypadają efekty wzrostu i według jakich zasad organizuje się codzienne życie.
Ważny jest jego sprzeciw wobec przekonania, że rozwój automatycznie poprawia los wszystkich.
Bez świadomych decyzji politycznych wzrost produktywności może zwiększać dochody właścicieli kapitału, a jednocześnie pogłębiać nierówności i osłabiać pozycję pracowników.
Dlatego dochód podstawowy, krótsza praca i mobilność ponad granicami są u Bregmana. Powiązane dotyczą podziału bezpieczeństwa materialnego, czasu oraz szans życiowych.
Autor nie przedstawia konsumpcji jako indywidualnej winy, ani technologii jako wroga.
Krytykuje raczej system zachęt, w którym sukces mierzy się głównie wzrostem PKB, liczbą przepracowanych godzin i poziomem zakupów.
Alternatywną miarą postępu miałaby być możliwość prowadzenia stabilnego, autonomicznego życia.
To podejście nadaje książce spójność, jej postulaty są różne, ale wszystkie wynikają z pytania, jak wykorzystać istniejący dobrobyt bardziej powszechnie i sensownie.
Podsumowując, Utopia dla realistów będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych polityką społeczną, ekonomią nierówności, przyszłością pracy i debatą o migracji.
Nie jest to podręcznik wdrażania reform ani bezstronna synteza wszystkich stanowisk. To przystępnie napisana książka argumentacyjna, która jasno opowiada się za szeroką redystrybucją bezpieczeństwa i możliwości. Jej praktyczną korzyścią jest uporządkowanie pytań,
które często giną w sporach o pojedyncze świadczenia lub wskaźniki gospodarcze, jak skutecznie likwidować biedę.
Jak dzielić zyski z postępu technologicznego i jakie znaczenie ma przypadek miejsca urodzenia?
Intelektualną wartością książki jest połączenie konkretnych propozycji z historycznym spojrzeniem na zmianę. Bregman nie ogranicza się do krytyki nierówności,
lecz proponuje trzy łatwe do zapamiętania osie dyskusji: dochód bezwarunkowy, radykalnie krótszą pracę i swobodę przemieszczania się. Przywoływane precedensy pomagają sprawdzić własne intuicje, choć nie zastępują analizy kosztów, instytucji i politycznych konfliktów potrzebnych przy rzeczywistym wdrażaniu.
Na tle podobnych książek o ekonomii i reformach społecznych wyróżniają przede wszystkim ton konstruktywnego maksymalizmu.
Zamiast przewidywać wyłącznie zagrożenia automatyzacji, kryzysu pracy czy globalizacji, pyta, jak przełożyć istniejące zasoby na większą wolność ludzi.
Czytelnik sceptyczny znajdzie tu materiał do polemiki, a czytelnik otwarty na reformy, język i przykłady przydatne do dalszej rozmowy.
Najmocniejszym osiągnięciem Bregmana jest nie obietnica bezbłędnej utopii, lecz obrona prawa do ambitnego projektowania instytucji społecznych.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rutger Bregman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.